Wampir ze Stefankowic. Nigdy nie pił krwi, ani ludzkiej, ani zwierzęcej i nie lubi, z tego co wiem, określenia wampir. A przecież oznacza ono nie tylko krwiopijcę. Od wielu lat zwyczajowo określamy wampirem w języku polskim seryjnego zabójcę popełniającego brutalne przestępstwa z motywów seksualnych, którego ofiarami są głównie kobiety. Mariusz Sowiński to nie tylko seryjny morderca, także gwałciciel, sadysta, nekrosadysta, zoofil, gerontofil i dusiciel. Posłuchajcie jego historii. Urodził się 26 marca 1976 roku na Lubelszczyźnie, we wsi Jarosławiec, która mieści się ledwie 20 km na północny wschód od Chrubieszowa, blisko granicy z Ukrainą. W czasach, w których rozgrywa się sprawa Mariusza, wieś należała do województwa zamojskiego. Od dawien dawna splatały się tu trzy nacje – polska, ukraińska i żydowska – choć ślady po wyznawcach prawosławia i judaizmu pochłonęły już mroki historii. Mariusz był najstarszym dzieckiem. Jego młodszy o rok brat zginął w wyniku tragicznego wypadku. Podczas zabawy chłopiec pobiegł w krzaki się załatwić i nie wrócił. Znalazł go 10-letni wówczas Mariusz. Zobaczył brata wiszącego na sznurze do suszenia bielizny. Nie wiemy, jak bardzo trauma z dzieciństwa odcisnęła się na jego psychice i czy to właśnie ona wpłynęła na wybory Mariusza w dorosłym życiu. Sowiński nie był zbyt dobrym uczniem, choć nie sprawiał kłopotów wychowawczych w szkole. Ukończył podstawówkę i nie kontynuował edukacji. Odtąd pomagał rodzicom w gospodarstwie we wsi Stefankowice. Biologiczny ojciec Sowińskiego, przepełniony agresją alkoholik, zostawił rodzinę, gdy chłopiec miał kilka lat. Po rozwodzie matka związała się z innym mężczyzną. Mariusz nie polubił ojczyma, jednak był spokojny, powolny, posłuszny. Tak mówiła o nim matka. Do 13 roku życia to raczej ona podnosiła rękę na dziecko za różne drobne przewinienia. Mariusz natomiast nie bił się z innymi dziećmi. Był pracowity, opiekował się młodszym, przyrodnim rodzeństwem. Nie palił papierosów, w domu nie pił alkoholu. Ogólnie stronił od ludzi. Życie towarzyskie zaczął dopiero wtedy, kiedy poszedł do wojska. Od marca 1997 roku odbywał służbę zasadniczą w nadwiślańskich jednostkach MSWiA w Sanoku. Dopiero wtedy poznał kolegów. Wcześniej miał dosłownie paru kumpli z rodzinnej wsi, z którymi grał w piłkę i słuchał muzyki z magnetofonu. Nie kręcił się przy dziewczynach, tak jakby go nie interesowały, chociaż mógł się podobać. Wyrósł na przystojnego mężczyznę o wzroście 183 cm i łagodnych rysach twarzy. Nie był geniuszem, raczej przeciętny, z ilorazem inteligencji wynoszącym 96 w teście Wexlera, co zbadano później podczas obserwacji psychiatrycznej. Niepewny siebie, unikający konfliktów, nieśmiały. Od 15 roku życia zmagał się z rosnącym libido, które wyładowywał na kurach w rodzinnym gospodarstwie. Początkowo gwałcił ptaki, które potem umierały, ponieważ dogorywające na podwórku kury wzbudziły niepokój matki Sowińskiego, zmienił nieco postępowanie. Gdy dochodził, podczas kontaktów seksualnych z ptakami, skręcał im karki. Po jakimś czasie zauważył, że do samego osiągnięcia satysfakcji seksualnej wystarczy mu zabicie ptaka. Dopiero potem go gwałcił. Spróbował również zbliżenia z klaczą, ale mówiąc delikatnie, relacja okazała się trudna i niebezpieczna dla amatora końskich wdzięków. Dlatego wybrał o wiele łagodniejsze krowy, które przywiązywał do drzewa sznurami lub łańcuchami, dusił, a potem gwałcił. Nie zawsze zabijał zwierzę. Krasuli z własnej obory darował życie. Wykorzystywał ją wielokrotnie, ale nigdy nie próbował dusić. Gdy odbywał obowiązkową służbę wojskową w Sanoku, w tamtejszych okolicach też gwałcił krowy. Szybko zorientował się, że alkohol wzmagał jego seksualny apetyt. Niestety, nie tylko na zwierzęta. Po alkoholu, cytuję, to było jakby przełączał się u mnie jakiś pstryczek. Szedłem wtedy do najbliższego domu, gdzie paliło się światło. Gdy czułem się pijany, miałem silną potrzebę rozładowania. Nie mogłem nad tym zapanować. Po raz pierwszy zabił człowieka w rodzinnych Stefankowicach. Miał wtedy 18 lat. 9 października 1994 roku zgwałcił i zamordował 63-letnią Zofię K. Pracował w tamtym czasie w składzie buraków w sąsiedniej miejscowości. Po robocie poszedł napić się z kolegami. Po udanym wieczorze wracał sam do domu. Alkohol szumiał mu w głowie. Poczuł silne pożądanie, gdy przechodził koło domu dobrze mu znanej Zofika. Kobieta była katechetką. Prowadziła we własnym domu lekcje religii, na które uczęszczał w latach szkoły podstawowej. Pani Zofia mieszkała sama, co świetnie pamiętał. Nie wahając się ani chwili, zapukał do jej drzwi. Zapytany, przedstawił się. Został wpuszczony do środka i od razu zaatakował gospodynię. Złapał ją za szyję i dusił na tyle mocno, że straciła przytomność. Duszenie to niezwykle intymna metoda zabijania. Sprawca kontroluje cienką granicę między życiem i śmiercią ofiary. Szalenie go to podnieca. To właśnie czuł Sowiński. Potworne wprost podniecenie. Bezwładną, ale wciąż żywą ofiarę zaciągnął w głąb domu. Rozebrał do naga i brutalnie zgwałcił na wersalce. Kobieta nie przeżyła napaści. Jej zwłoki wyniósł z domu i wrzucił do studni. Pod osłoną nocy nikt go nie zauważył. Następnego dnia jej nieobecność zauważyły sąsiadki. Zaniepokojone zaczęły jej szukać. Ciało znalazły w studni. Podczas przesłuchania tak będzie wspominał upiorną noc. Cytuję. Było po północy. Byłem pijany. Poszedłem do domu znanej mi Z. Świeciło się u niej światło. Zastukałem do jej drzwi i zapytała, kto to. Odpowiedziałem, że Sowiński Mariusz. Ona mnie znała. Byłem w jej domu, bo tam była religia. Otworzyła mi drzwi. Od razu ją zaatakowałem rękoma. Dusiłem ją dwoma rękoma za szyję. Nieco ponad rok później 80-letnia Antonina E. zginęła w Kułakowicach w pobliżu Stefankowic. Był 26 listopada 1995 roku. Po zabawie w Teratynie Mariusz, mocno podpity, wracał pieszo do domu. Czekała go długa droga. Marsz mógł mu zająć około 1,5 godziny. Pech chciał, że przechodził przez Kułakowice. Znów na los ofiary wpłynęła, poza wolą samego sprawcy, jej dostępność. Starsza pani mieszkała sama na uboczu. Gdy maszerował, zauważył, że w jej domku paliło się światło. Podszedł, zastukał w okno. Nawet nie odpowiedział na pytanie, kto tam. Wypchnął futrynę, dostał się do wnętrza i dopadł kobietę, chociaż staruszka zdołała schować się przed nim na strychu i zawołała przez okno o pomoc. Modus operandi był ten sam. Mariusz zaczął dusić starszą panią. Ukląkł na leżącej kobiecie, łamiąc jej żebra. Rozebrał do naga i zgwałcił. znalazł w jej domostwie zapałki. Podpalił słomę na strychu i po prostu sobie poszedł. 80-latka ostatkiem sił zeszła z poddasza na dół. Ofiara przeżyła atak. Sąsiedzi wynieśli ją z płonącego budynku. Wezwali pogotowie i strażaków. Antonina E. po 5 dniach zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń zadanych jej przez nieznanego wówczas napastnika. Przed śmiercią bardzo się wstydziła zgwałcenia. Nie przyznała się do seksualnej napaści, chociaż lekarz podczas obdukcji zauważył, co zrobił jej sprawca. Kobieta powiedziała córce, że napadło ją 2 mężczyzn, że wdarli się do domu i żądali pieniędzy. Była w takim szoku, że pomyliła strażaków z intruzami. Niestety jej słowa w żaden sposób nie pomogły w poszukiwaniu sprawcy. Zmarła, zanim zdążyła ujawnić cokolwiek zgodnego z prawdziwym przebiegiem zbrodni. 5 sierpnia 1996 roku zginęła trzecia ofiara, 36-letnia Wiesława Eł. Szła po warzywa na działkę pracowniczą, położoną na terenie ogródków działkowych Oaza, kilka kilometrów pod Chrubieszowem. Mariusz wypatrzył ją, gdy przejeżdżał w pobliżu na rowerze. Zgodnie z poleceniem ojczyma zapłacił w Dziekanowie za dzierżawę łąki. Po załatwieniu sprawy podjechał na działki, miał ochotę na owoce. Połasił się na czyjś agrest i właśnie wtedy zobaczył kobietę. Najpierw obserwował ją zza krzaków. Czuł, że jej zwierzęco pragnie. Nagle się rozpadało i Wiesława Eł schowała się przy domku. Mariusz zostawił rower na polnej drodze, przyczaił się, przy okazji znalazł jakiś cienki drut i skoczył na ofiarę od tyłu. Zarzucił jej drut na szyję. Przewrócili się. Silny i zdecydowany Sowiński, ciągnąc za drut, przemieścił się wraz z Wiesławą za domek. Po drodze spadły kobiecie buty. Broniła się. Krzyczała. Zaciskał pętlę coraz mocniej. Drugą ręką bił ją po twarzy. Omdlałą zaniósł na inną działkę. Ciało rzucił na ziemię niczym worek. Rozebrał i 2 razy zgwałcił kobietę. Po wszystkim jeszcze żyła, więc wyciągnął scyzoryk i wbił go prosto w serce zmaltretowanej Wiesławy. Zwłoki ułożył na brzuchu tak, by szyją opierały się o drut owinięty wokół krzewu malin. Na koniec ukradł jej zegarek, wrócił do roweru i odjechał do domu. Czuł się podwójnie zadowolony. Zaspokoił swój popęd i palące go pragnienie, a ponadto czuł się bezkarny i wszechmocny. Po drugiej zbrodni w okolicy zapanował strach. Kobiety obawiały się same wychodzić z domu. Policja szukała sprawcy po omacku. Stróże prawa musieli jednak mieć wynik, by uspokoić przerażonych mieszkańców okolicznych wsi. I znaleźli, według nich, sprawcę. Niestety Mariusz Sowiński nie był pierwszym, ani nawet 2. podejrzanym w sprawie. Podejrzenie najpierw padło na nieżyjącego już Kazimierza P. Był najbliższym sąsiadem pierwszej ofiary. Za nie swoje winy spędził 19 miesięcy w areszcie. Oskarżono go o zabójstwo Zofii K. Mężczyzna przyznał się do winy, chociaż nie potrafił dokładnie opowiedzieć, co się stało październikowej nocy, ani jak doszło do zabójstwa. Ostatecznie sąd go uniewinnił. 15 dni po zabójstwie na terenie ogródków aresztowano rencistę z Chrubieszowa, 56-letniego Kazimierza U. Podejrzewany był o zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Powód? On również miał działkę na terenie Oazy. Zaprzeczał wszystkim zarzutom. Policjanci mieli przeciwko niemu jedynie badania osmologiczne. Psy tropiące wskazały, że na ubraniach kobiety i kwiatach leżących na jej rowerze był zapach pechowego rencisty. Niezbyt mocny dowód, skoro nawet badania DNA wykluczyły jego udział w gwałcie. Mimo to policjanci zakładali, że i tak mógł zamordować Wiesławę Ę. Nic jednak nie wskazywało na pana Kazimierza. Ani włosy znalezione na miejscu zbrodni, ani ślady obuwia. Wyszedł dopiero po 6 miesiącach. Po roku oczyszczono go w pełni z zarzutów. Zmuszony był wyjechać z Chrubieszowa. Dla ludzi już był winny. Patrzyli na niego podejrzliwie, szeptali za plecami, krzywo patrzyli. Tak się nie dało żyć. Po jakimś czasie pan Kazimierz U domagał się od państwa 300 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Kilka lat po całej historii, zniszczony doświadczeniami i jadem ludzkich języków, zmarł. Dlaczego Mariuszowi Sowińskiemu wystarczały morderstwa raz na rok? Pomiędzy zabójstwami zaspokajał się wciąż kosztem niewinnych zwierząt gospodarskich, kur i krów. 31 sierpnia 1997 roku zorganizowano w Stefankowicach dożynki. 21-letni Mariusz akurat przyjechał na przepustkę z wojska do domu. Po dożynkach zorganizowano zabawę, podczas której z kimś się pobił. Wypił bardzo dużo wina i dopiero około 2 w nocy udał się do domu. 67-letnią Genowefę S. znał. Była niewidoma i schorowana, tak jak 2 pierwsze ofiary mieszkała sama. Od niego samego wiemy, że zgwałcił ją pierwszy raz 3 lata wcześniej. Kobieta ze wstydu nie zgłosiła policji napaści. Drugi gwałt zakończył się o wiele bardziej tragicznie. Sowiński włamał się przez okno, budząc gospodynię hałasem. Usiadła przerażona na łóżku. Intruz nie zapalał światła. Wiedząc, że ofiara go nie widzi, wyrwał kabel od radia i zaczął nim dusić kobietę. Bił ją pięściami po twarzy i połamał żebra. Kobieta krzyczała, dopóki nie straciła przytomności. Upadła na podłogę. Rozebrał ją i 2 razy zgwałcił, waginalnie i analnie. Martwe ciało zostawił w domu. Zaspokojony poszedł z powrotem na potańcówkę. Rano pojechał do jednostki w Sanoku. W tym czasie policjanci prowadzili dochodzenie. Rozmawiali z każdym, kto był na zabawie. Dzięki rozmownym znajomym Sowińskiego namierzyli go. Przyznał się od razu do zbrodni. Bez ogródek, bez wyrzutów sumienia, bez wstydu. Oprócz jego wyznania policjanci mieli również inne dowody, które wystarczyłyby, usłyszał zarzuty. Znaleziono jego odciski palców na miejscu zbrodni. Na jego pasku była krew ofiary. Z Sanoka został przewieziony do Zamościa. Chociaż oskarżano go na razie o gwałt i zabójstwo Genowefy S., Sowiński zaczął mówić o innych ofiarach. Nie szczędził detali. Zwracał uwagę na zwykłe przedmioty w domach zamordowanych kobiet, które doskonale zapamiętał. 7 września 1997 roku przeprowadzono wizję lokalną, czyli oględziny terenu dla zbadania okoliczności zdarzenia, by przekonać się, czy Sowiński mówił prawdę. Mówił. Wszystko pokazał, wyjaśnił, przedstawił. Zapamiętał każdy szczegół. Dopiero później zmienił zdanie i twierdził, że jednak jest niewinny. Poddano go przez kilka miesięcy obserwacji psychiatrycznej na oddziale psychiatrii sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Tam zrodził się w nim plan wyjścia z sytuacji, która, jak się właśnie przekonywał, była bardzo poważna. Teraz utrzymywał, że policjanci wszystko zmyślili. On szczegóły znał jedynie z gazet. Na wsi nic się nie dzieje, więc przyznał się, by zdobyć chwilową uwagę i sławę. W szpitalu współpracował, opowiadał o rodzinie, o przyrodnym rodzeństwie, 8-letniej siostrze i 17-letnim bracie. Po wnikliwych badaniach zdiagnozowano u niego antyspołeczne zaburzenie osobowości, czyli tzw. psychopatię, sadyzm seksualny, nekrosadyzm, zoofilię i gerontofilię. Po zakończeniu śledztwa Proces rozpoczął się jesienią 1998 roku w Zamościu. Niemal na samym początku, po pierwszej rozprawie, 63-letni ojciec Wiesławy Eł zdołał wnieść do sądu siekierę, którą zaatakował morderca. Zranił go w plecy. Mężczyznę aresztowano, a Sowiński został hospitalizowany. Ówczesny wojewoda zamojski, Marek Grzelaczyk z PiS, wstawił się za napastnikiem i poręczył za niego osobiście. Również sąsiedzi rozsierdzonego i zrozpaczonego ojca ofiary uważali, że należy go wypuścić. Rzeczywiście uniknął kary i wyszedł z aresztu. Wymiar sprawiedliwości musiał poczekać, aż wampir ze Stefankowic wyzdrowieje po ataku. Następnie proces wznowiono. Postawiono mu następujące zarzuty. 4 zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i gwałty oraz akty zoofilii. Oskarżyciel miał niezwykły materiał dowodowy, który robił wrażenie na sali sądowej. Sowiński nie był typowym zabójcą. Być może ucieszyłby się z moich słów. Lubi uważać się za wyjątkowego. Po dokonaniu jednego z morderstw zabił wszystkie krowy ofiary. Zwłoki zwierząt zgwałcił. Oskarżony utrzymywał, że jest niewinny. Jak się domyślacie, jego obrońca wnosił o zupełnie inne potraktowanie jego klienta. Według mecenasa Sowiński jest chorym psychicznie człowiekiem, niepoczytalnym w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów i wymagającym leczenia. Adwokat wnosił o uniewinnienie lub umorzenie postępowania i zatrzymanie oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym. Argumentował rację obrony, chociażby liczbą biegłych z zakresu zdrowia psychicznego. Gdyby rzeczywiście nie było wątpliwości, że Sowiński jest niepoczytalny, nie musiałoby się wypowiadać aż tak wielu z nich, prawda? Na sali sądowej pojawiło się ponad 20 biegłych z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. Jednym z nich był słynny profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Żaden ze specjalistów nie miał wątpliwości. Sowiński był poczytalny i pozostaje bardzo niebezpiecznym człowiekiem, który zwolniony z odpowiedzialności karnej za swoje zbrodnie może zabijać dalej. Zaburzenie preferencji seksualnych narastały w nim stopniowo. Zaczynał od gwałcenia kur, potem, gdy zauważył, że samo zabijanie jest przyjemniejsze, gwałcił je po śmierci. Seks po raz pierwszy odbywał z niewidomą sąsiadką. Kupował erotyczne magazyny, takie jak Vamp, Twój Weekend, Cats. Przeglądał je z ciekawości, ale się przy nich nie onanizował. Nie lubił pornografii. Duszenie, początkowo służące do obezwładnienia ofiary, stało się najważniejsze. Nie miał wyrzutów sumienia. Czuł, że musiał spełnić swoje pragnienie. Jakim kosztem, to już nie miało znaczenia. Jego popęd spełniał nie sam seks, lecz sadyzm polimorficzny, czyli brutalne akty seksualne na zwierzętach, i nekrosadyzm, pastwienie się nad martwą lub nieprzytomną ofiarą. Nie był i nie jest chory, tylko zaburzony. Takiego człowieka jednak nie można wyleczyć z zaburzeń, lecz trzeba go odizolować, wyeliminować ze społeczeństwa. Prokurator oczekiwał dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego po 50 latach. Podkreślał, że oskarżony działał z premedytacją, rozmysłem i z zaskoczenia. Swoim ofiarom nie dawał żadnych szans. Zacierał za sobą ślady. Sąd Okręgowy w Zamościu wydał wyrok w 2000 roku. Skazano Sowińskiego na dożywocie. Wyrok podtrzymał Sąd Apelacyjny w Lublinie. Jednak w 2001 roku z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę Sowińskiego wyrok został uchylony przez Sąd Najwyższy. Proces odbył się po raz drugi w 2002 roku. Znów Sąd Okręgowy w Zamościu wydał wyrok dożywotniego więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 50 latach. Sędzia Marek Wolski ponownie uznał, że nie ma żadnych okoliczności łagodzących, a nawet więcej. Istnieje ogromne ryzyko, że zaburzenia preferencji seksualnych sprawcy pogłębią się. Sędzia powiedział, że, cytuję, w dalszym ciągu jest bardzo niebezpieczne i nie można dopuścić, żeby znalazł się na wolności. W 2003 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał wyrok w mocy. Udzielono również zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku skazanego. Mariusz Sowiński obecnie przebywa w zakładzie karnym Rzeszów-Załęża. Zajmuje jednoosobową celę na oddziale terapeutycznym. Bynajmniej nie z troski o niego, a jego otoczenie. Jest nieprzewidywalny i niezdyscyplinowany. Nudzi się. Kilka razy składał pozwy, m.in. przeciwko mężczyźnie, który w sądzie zaatakował go siekierą. Żądał od niego 13 tysięcy złotych za obrażenia i straty moralne. Od dwóch eskortujących go policjantów oczekiwał po 80 tysięcy złotych za brak należytej ochrony oraz 360 zł za zniszczenie odzieży. Od prokuratora okręgowego w Zamościu chciał 500 tysięcy za nieuprzejmość wobec niego i nieudzielenie zgody na dokładniejsze zapoznanie się z aktami. Wszystkie powództwa zostały prawomocnie oddalone. W 2010 roku zaatakował Radio Lublin za określenie wampir użyte w audycji odnośnie jego osoby. Żądana kwota znów 500 tysięcy złotych. Proces przegrał przed Sądem Okręgowym w Lublinie 16 kwietnia 2010 roku. Potocznie rozumując, o Mariuszu S., można powiedzieć wampir, uzasadniała wyrok sędzia Grażyna Lipianin. Użycie takiego słowa nie narusza jego dóbr osobistych. Honorarium dla jego adwokata w wysokości 10 tysięcy złotych musiał zapłacić Skarb Państwa. Obrońcę dostał z urzędu. Sam nie ma żadnych dochodów. Sowiński miał też zwrócić stacji radiowej koszty poniesione na prawnika, czyli 7,5 tysiąca złotych. Wątpię, by radio kiedykolwiek odzyskało pieniądze. Na szczęście sędzia okazała zdrowy rozsądek. Gdyby Sowiński wygrał, pozywałby w nieskończoność każdego, kto publicznie użyłby słowa wampir w odniesieniu do jego osoby. By zapełnić czas poza pozwami, ukończył kurs w zawodzie koszykarz-plecionkarz. Nie grypsuje. W celi ma telewizor, ogląda filmy sensacyjne i programy informacyjne. Udziela się w więziennym życiu religijnym. Jest członkiem koła chrześcijan wiary ewangelicznej. Czyta Pismo Święte. Obejmuje go program terapii dla sprawców przestępstw na tle seksualnym. W 2004 roku po raz pierwszy zwrócił się do prezydenta, wówczas Aleksandra Kwaśniewskiego, o ułaskawienie. Potem do Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego. Nie wiem niestety, czy również Andrzej Duda otrzymał od niego korespondencję. Przekonywał, że w więzieniu nie ma prawdziwych warunków do wyleczenia jego przypadłości. Według Sowińskiego zasługuje on na drugą szansę, bo jest osobą wierzącą, ukazywała mu się Matka Boska i Trójca Święta. Chce też pomóc starzejącym się dziadkom, zgłosił się na dawcę szpiku kostnego, ponadto przeprosił listownie rodziny ofiar. Wszystkie prośby o ułaskawienie zostały odrzucone. Mariusz Sowiński według specjalistów nie rokuje na stabilnego i wzorowego obywatela. Jego powrót do społeczeństwa może być w dużym stopniu obarczony tragicznymi konsekwencjami. Mówiąc wprost, Mariusz Sowiński będzie zabijał. Może ubiegać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej, w 2047 roku. Będzie miał wówczas 71 lat. Na koniec mała dygresja. W zakładzie karnym, w którym przebywa Sowiński, 22 lutego 2022 roku 37-letni Artur R. zaatakował psycholożkę więzienną w gabinecie podczas konsultacji psychologicznej. Pobita zaciśniętą pięścią i zraniona 8 razy w twarz i szyję nożyczkami, nie przeżyła. Obrażenia doprowadziły do krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego. W gabinecie pokrzywdzona przebywała z oskarżonym sam na sam, w W toku udzielanej psychologicznej konsultacji Arthur R. zamknął drzwi pomieszczenia kluczem od środka, a następnie dokonał czynnej napaści na pokrzywdzoną i zadał jej co najmniej 2 uderzenia pięścią w twarz ze znaczną siłą. Po jej upadku zadał jej co najmniej 2 kolejne uderzenia ze znaczną siłą w zakrwawioną powierzchnię twarzy, a następnie, posługując się nożyczkami, które zabrał z biurka pokrzywdzonej, zadał jej 8 uderzeń nożyczkami w okolice szyi i twarzy. Tak prokurator opisał atak. Bogumiła B. miała 39 lat, 2 dzieci i męża. Pełniła funkcję starszego psychologa. Była doświadczona. Pracowała w służbie więziennej od października 2010 roku. Co dziwne, Arthur R. nie był jeszcze osadzonym, a tymczasowo aresztowanym. Dopiero czekał w areszcie śledczym na proces. Był oskarżony m.in. o gwałt na 3 kobietach. W ciągu rocznego pobytu w areszcie spotkał się 70 razy z wychowawcą i psychologiem. Z ofiarą spotykał się 21 razy. Nie był wcześniej karany. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Może starać się o przedterminowe zwolnienie warunkowe po 35 latach. Skazany uważa się za niewinnego. Winni według niego są inni osadzeni, którzy go bili i wyzywali, oraz funkcjonariusze, którzy go nie dopilnowali i nie reagowali na przemoc ze strony kolegów spod celi. Liczę, że Mariusz Sowiński nigdy nie spróbuje w więzieniu powtórzyć zbrodni, jakiej dokonał Arthur R. Oby był pilnie strzeżony do końca swoich dni. Dla dobra nas wszystkich. Jeśli słuchają mnie krewni lub znajomi ofiar, przyjmijcie proszę wyrazy współczucia i wyrazy też ogromnego szacunku dla ich pamięci. Jeśli słuchają mnie krewni lub znajomi sprawcy, szalenie mi przykro, że nikt w odpowiednim momencie nie dostrzegł w Mariuszu seksualnego drapieżnika. Ale winę za swoje zbrodnie ponosi on i tylko on, nikt inny. Do usłyszenia. Renata.